I poranek w Radiu Wnet trwa. My za kilka chwil podsumujemy szczyt, tak naprawdę pierwszy dzień, bo wczoraj rozpoczął się, a dziś jest drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. To spotkanie zebrało ponad 50 przywódców, do których dziś przed południem dołączy także premier Mateusz Morawiecki. I to spotkanie jest zapowiadane jako taki sygnał ożywienia tych relacji między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Tak naprawdę to jest bardzo istotne, bo to pierwszy raz od 2015 roku, kiedy w takim formacie spotyka się i prowadzi dialog Unia Europejska właśnie z państwami Ameryki Południowej, Karaibów, a to bardzo ważny region i pod kątem energetycznym, pod kątem wymiany handlowej, czy coś tutaj uda się ustalić, zobaczymy. To też ważny region i tak naprawdę region, którego nie można sobie odpuścić z tej perspektywy, że coraz mocniej zaangażowane są tam i Chiny, i Rosja. I kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak wygląda sytuacja na świecie i teraz ten bipolarny porządek, to my faktycznie musimy starać się utrzymywać te dobre relacje ze wszystkimi państwami, a ja spoglądam na Joannę Reiner i mamy już połączenie ze Zbyszkiem Dąbrowskim, gospodarz programu Tresport Tres, a także Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias. No to podsumujmy, co przyniósł pierwszy dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Czego możemy spodziewać się dziś?
To generalnie nic nie przyniósł, bo mówimy w zasadzie dopiero, proszę Państwa, ten szczyt na pewno, może powiedzmy tak, ten szczyt jest na pewno bardzo potrzebny zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla wspólnoty CELAC, czyli wspólnoty krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, tak jak tutaj było wspomniane, dlatego że generalnie te dwa bloki bardzo mocno oddaliły się od siebie jakiś czas temu. I te bloki, można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą i polityczną, w zasadzie zdecydowały się na to, żeby szukać partnerów gdzieś poza sobą, pomimo tych, bym powiedział, więzów tradycyjnych, więzów historycznych, ekonomicznych również. Natomiast proszę Państwa, myślę, że sam szczyt nie warto podsumowywać dzień po dniu, ale raczej po tym, co, jak on się skończy, czy jakimi, powiedzmy, wnioskami. I tutaj myślę, że jest bardzo dużo tematów, które obydwie strony będą musiały poruszyć. Ja bym chciał tutaj przede wszystkim skupić się na kilku aspektach. Po pierwsze, to jest rozszerzenie współpracy ekonomicznej, które jest potrzebne, myślę, dla obydwu stron, to znaczy i dla Ameryki Łacińskiej, i dla Unii Europejskiej, ale również rozszerzenie pewnej, tak jak powiedziałem tutaj, rozszerzenie współpracy ekonomicznej, ale pod pewnymi warunkami, bowiem na pewno pojawi się tutaj pytanie o zachowanie ochrony środowiska, dlatego że dla obydwu stron jest to ważny temat. I też znalazłem informację taką, że chociażby Luis Inácio Lula da Silva powiedział, że troszkę Unia Europejska jak gdyby chce stworzyć, zwłaszcza z krajów Mercosur, bo tutaj też mówimy o w zasadzie regionie tej części Ameryki Łacińskiej, przypomnę, kraje Mercosur są to kraje południa Ameryki Południowej. Tam w zasadzie jest taka, można powiedzieć, wspólnota bardziej ekonomiczno, troszkę ekonomiczno-polityczna. Natomiast Luis Inácio Lula da Silva też mówił, że Unia Europejska troszkę jak gdyby chciałaby powrotu takiego pewnego kolonializmu i stworzenia z tych krajów, jak gdyby, jakby to powiedzieć tak, żeby to ładnie ująć, może powiedzmy tak, tutaj skupmy się może na, może inaczej, powiedzmy tak, w każdym razie są to na pewno rzeczy, do których na pewno tutaj podczas tego szczytu trzeba będzie nawiązać. Obydwie strony na pewno dążą do tego, żeby ta współpraca się rozwinęła. I tutaj pewne porozumienie, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, bo ta współpraca jednak jest najbardziej rozwinięta i to jest współpraca rozwinięta nie od lat, ale od dekad. Tutaj myślę, że szansa na pewne porozumienie jest. Natomiast proszę Państwa, sam szczyt też, zanim się zaczął, już można powiedzieć tak, tak bogaty jest w pewne kontrowersje, zwłaszcza kontrowersje polityczne. Pierwsza sprawa, proszę państwa, to jest całkiem niedawna decyzja, która pochodzi z końcówki ubiegłego tygodnia, czyli zanim szczyt się rozpoczął, bowiem na zaproszenie premiera Hiszpanii w szczycie udział miał wziąć również prezydent Ukrainy, czyli prezydent Zełenski, któremu w ostatniej chwili w zasadzie odmówiono uczestnictwa. Wszystko jedno, czy mówimy tutaj o uczestnictwie fizycznym, czy nazwijmy to wirtualne, powiedzmy na zasadzie wideokonferencji. Unia Europejska chciałaby, i tutaj też to powiedział premier Pedro Sanchez, żeby również Ukraina brała udział w tych pracach, dlatego że również Unii Europejskiej zależy na tym, żeby i kraje Ameryki Łacińskiej i Ukraina mogły się zbliżyć. Tymczasem okazuje się, proszę państwa, że kraje Ameryki Łacińskiej nie bardzo chcą się zbliżyć do tej współpracy z Ukrainą. Trzech tradycyjnych sojuszników Rosji, czyli Kuba, Nikaragua i Wenezuela, wyraźnie odmówiły, ponieważ weźcie państwo pod uwagę, że do SELAC w zasadzie należą wszystkie kraje regionu, niestety również i te niedemokratyczne. To jest taki mały nawiasik w postawie. I wszystkie te kraje również mogą zawetować jakąkolwiek decyzję i wymienione przeze mnie kraje po prostu skorzystały z tej możliwości. W związku z tym sojusznicy Rosji powiedzieli, nie chcemy prezydenta Zełenskiego, szczyt musi się odbyć bez niego, ale co ciekawe, proszę państwa, również bardzo niechętnie do obecności prezydenta Zełenskiego w szczycie odniesie się wspomniany przeze mnie wcześniej Luis Inácio Lula da Silva i Andrés Manuel López Obrador, czyli prezydent Meksyku. I to jest, proszę państwa, bardzo ciekawe, bo ja bym powiedział, że to działanie niechętne Ukrainie jest z... powiedziałbym, mocno ryzykowne również dla krajów Ameryki Łacińskiej. Dlaczego? Obecnie, o czym zresztą wspominałem państwu wielokrotnie, kraje Ameryki Łacińskiej są w pewnym stopniu uzależnione również od tego, co dzieje się na terenie Ukrainy, czy w całym w zasadzie regionie Europy Wschodniej. Mowa tutaj przede wszystkim o zbożach i też znalazłem, proszę państwa, całkiem niedawno artykuł w kolumbijskim magazynie Semana, który mówi wprost po prostu, że Kolumbia importuje 97% zboża, które jest używane do produkcji chleba w tym kraju. I ostatnia decyzja dyktatora Putina spowoduje, że ceny wyrobów właśnie typu pieczywo po prostu wzrosną i to pójdą bardzo mocno do góry. I że konieczne jest również między innymi pomoc, takie zdanie znalazłem powiedzmy wśród dziennikarzy, którzy po prostu powiedzieli, że konieczne jest również wspieranie Ukrainy po to, żeby kraj ten mógł spokojnie eksportować zboże, bo będzie to z korzyścią dla wszystkich. I decyzja z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na decyzje wymienione przeze mnie wcześniej Luli i AMLO, jest niekorzystna dla krajów Ameryki Południowej, które mimo wszystko w sporym stopniu importują zboże. Po drugie, proszę państwa, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę ewentualny program naprawczy, ewentualny program odbudowy Ukrainy, no myślę, że w tym momencie kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Brazylia, która jednak mimo wszystko chce budować pewne, stać się takim no, mocarstwem regionalnym i być może również wziąć większy udział powiedzmy w polityce światowej. Brazylia na pewno ma dużą szansę, żeby po prostu oberwać po nosie i w sumie tutaj niczemu się nie będę dziwił. Druga kontrowersja, proszę państwa, to są właśnie kraje, o których wcześniej wspomniałem, te kraje, nazwijmy to autorytarne, no można wręcz powiedzieć dyktatury i ich obecność w szczycie, bowiem z kolei Unia Europejska nie bardzo sobie życzy obecności przedstawicieli takich krajów jak Nikaragua czy Wenezuela. Przypomnę Państwu, Nikaragua jest Nikaragua, rząd Nikaragui, czy dyktator Daniel Ortega i jego małżonka i współrządzący również są, na nich nałożono embargo, Unia Europejska nałożyła za prowadzenie takiej, a nie innej polityki, czyli polityki po prostu można powiedzieć wprost dyktatorskiej. Z drugiej strony, proszę Państwa, Wenezuela idzie drogą nikaraguańską i to jest takie wydarzenie z mniej więcej przed półtora tygodnia około, niecałych dwóch tygodni, kiedy to dyktatora wenezuelska Nicolasa Maduro powiedziała wprost, że pani polityk wenezuelska, która cieszy się w tej chwili największą popularnością wśród opozycji wenezuelskiej i która ma olbrzymią szansę na wygranie jesiennych prawyborów i stanięcie w szranki w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z Nicolasem Maduro. Mowa tutaj o Marii Corinie Machado. Bardzo wytrawnej polityk, która rzeczywiście można powiedzieć niemalże sobie zęby zjadła na polityce w Wenezueli. Byłej deputowanej, ale dobrze pamiętam, ministerstwa chyba, żadnej takiej ministerialnej ona nie objęła, natomiast rzeczywiście ma na pewno bardzo duże doświadczenie, tak jak wspomniałem, bardzo duże doświadczenie w polityce. Polityk prawicowa, polityk również bardzo zdecydowanie walcząca z dyktaturą Nicolasa Maduro. No i tak jak wspomniałem Państwu, polityk, która obecnie cieszy się największym poparciem wśród Wenezuelczyków i polityk, na którą prawdopodobnie też inni członkowie tej, nazwijmy to, zarządzający partiami opozycyjnymi wobec reżimu Nicolasa Maduro są w stanie postawić czy poprzeć ją, gdyby rzeczywiście ona wygrała prawybory na jesieni tego roku, mowa tutaj o październiku, prawybory opozycyjne. Tymczasem reżim Nicolasa Maduro powiedział, że nie ma jakichkolwiek szans, żeby Maria Corina Machado stanęła do wyborów. Wręcz przeciwnie, wręcz powiedział tak, że za swoje jakieś, no, można powiedzieć, wymyślone przez reżim grzechy przeszłości, tutaj używam cudzysłowu, Maria Corina Machado nie ma prawa brać udziału, no po prostu nie ma prawa brać biernego udziału w wyborach, czyli po prostu no, de facto reżim Maduro chce pozbawić ją praw biernych, praw wyborczych i możliwości udziału w prawyborach, a później w wyborach. No i niestety, proszę Państwa, to jest działanie, które, no można powiedzieć tak, takie, jeżeli Państwo no, słuchaliście moich wynurzeń, nazwijmy to, na temat polityki Ameryki Latynoamerykańskiej, to możecie przeżyć pewne déjà vu, bo jest to dokładne powtórzenie polityki, którą od kilku lat z dużym powodzeniem niestety stosuje Daniel Ortega w Nikaragui wobec opozycji i jest wielce prawdopodobne, że jeżeli opozycja wenezuelska nie postawi się mocno wobec dyktatury Nicolasa Maduro, no to po prostu Nicolas Maduro i jego poplecznicy będą dalej tak samo postępować i wykluczać kolejne osoby z, nazwijmy to, z kręgu opozycji, które mogłyby zagrozić w przyszłorocznych wyborach właśnie dyktaturze Nicolasa Maduro, o czym zresztą mam nadzieję będzie okazja również porozmawiać w najbliższą niedzielę w Republika Latina o godzinie 22:00. Chyba ze znaną Państwa na pewno Jaśminie Beatriz Blanco.
Bardzo, bardzo dobrze znaną i na pewno to będzie dobra audycja i dużo dobrej muzyki w niej nie zabraknie, ale jeszcze na moment, Zbyszku, pozostajmy przy tym szczycie. Dzisiaj to drugi dzień, będzie uczestniczył w nim także premier Mateusz Morawiecki. Wspomniałeś o tym, że Unia Europejska być może w jakiś sposób zaangażuje się politycznie. To jest tak, że te interesy polityczne z interesami gospodarczymi bardzo mocno przeplatają się, jeżeli chodzi właśnie o region Ameryki Łacińskiej, Karaibów i kontakty ze światem. Bardzo dobrze chyba rozumieją to i Chiny, i Rosja. Gdybyśmy mogli w kilku słowach opowiedzieć, które państwa tak naprawdę są prorosyjskie dzisiaj, no i dlaczego? Gdzie tutaj Rosja czy Chiny znajdują takie argumenty, aby przekonywać do siebie państwa Ameryki Łacińskiej i czego my się możemy nauczyć jako państwa członkowskie Unii Europejskiej?
No, my jako państwa członkowskie Unii Europejskiej przede wszystkim powinniśmy się nauczyć tego, że niestety jesteśmy jednym z wielu partnerów, już nie jesteśmy tym najważniejszym, czy jednym z dwóch najważniejszych partnerów Ameryki Łacińskiej. Tak jak to jeszcze miało miejsce kilka dekad temu. Mówię nawet nie tyle Unia Europejska, co po prostu kraje Europy, zwłaszcza no powiedzmy Hiszpania, gdzie te więzi no, z powodów no, naturalnych, historycznych no, trwają, no, można powiedzieć, od setek lat. Natomiast nie porównywałbym polityki Rosji ani wobec Ameryki Łacińskiej do polityki Chin wobec Ameryki Łacińskiej. Polityka Chin wobec Ameryki Łacińskiej to jest po prostu polityka takiego neokolonializmu. Kolonializm to był kolonializm hiszpański, czy w większości hiszpański, powiedzmy, częściowo portugalski i również w wypadku krajów Karaibów, innych krajów europejskich. Neokolonializm, przypomnę, to był kolonializm. Neokolonializm, nazwijmy to, ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast mamy w tej chwili taką, można powiedzieć, trzecią, bardzo cichą, spokojną falę neokolonializmu właśnie ze strony Chin, czyli po prostu uzależnienia ekonomicznego krajów Ameryki Łacińskiej, częściowo politycznego również wobec Chin, czyli chińskich inwestycji, które teoretycznie mają pomóc mieszkańcom Ameryki Łacińskiej i Karaibów, natomiast praktycznie mówimy tutaj po prostu, tak jak wspomniałem, o uzależnieniu. No i na razie, proszę Państwa, bo to jest taka polityka bardzo, zresztą chyba polityki Chin wobec innych części świata tutaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza, że na przykład chociażby no, jest to polityka bardzo podobna. Efekty, można powiedzieć, tak, tej polityki widoczne są chociażby na przykładzie Afryki. Zresztą myślę, że tutaj Jaśmina dużo więcej na ten temat mogłaby powiedzieć niż ja. Natomiast powiedziałbym tak, że w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej ta polityka dopiero się, można powiedzieć, rozpoczęła mniej więcej jakieś 10-15 lat temu. To nie jest jeszcze bardzo duży, bardzo szeroki okres czasu i ona dopiero trwa. Natomiast Unia Europejska na pewno, weźcie Państwo pod uwagę, może powiedzmy tak, Chińczykom zależy na interesie ekonomicznym. Dla nich powiedzmy takie sprawy jak ochrona środowiska, jak ochrona praw człowieka, jak, nie wiem, rządy niedemokratyczne, czyli te wszystkie aspekty, które dla nas Europejczyków są bardzo ważne, dla Chińczyków nie są ważne, bo tam tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć tam po prostu, no właśnie, coś na kształt kolonii, którą później ta metropolia chińska będzie mogła swobodnie eksploatować. Chociażby, czego najlepszym przykładem jest utworzenie spółek z lokalnymi rządami, jeżeli chodzi o wydobycie litu, na przykład w Boliwii. Z drugiej strony, proszę Państwa, no, polityka rosyjska, Rosja stale cierpi na ten, nazwijmy to, neoimperialny kompleks. Rosja stale myśli, że no, pozostała, jest tą główną dziedziczką Imperium Sowieckiego i że stale może rozdawać karty w świecie, co oczywiście, proszę Państwa, nie jest prawdą, no bo mamy te trzy kraje, gdzie rzeczywiście te wpływy rosyjskie są silne. Przede wszystkim Nikaragua, w której wpływy są silne od czasów rewolucji sandynistowskiej, czyli mówimy tutaj początków lat 80. Kuba, która jest no takim, no nazwijmy to, tradycyjnym sojusznikiem jeszcze od czasu Związku Radzieckiego, no bo po prostu kastryści generalnie no nie mogli liczyć na poparcie nikogokolwiek, chociaż w tej chwili de facto na Kubie dużo większe wpływy mają Chińczycy, przede wszystkim właśnie wpływy ekonomiczne, bo Chińczycy po prostu inwestują, a Rosja po prostu by chciała, no nie wiem co, mieć poparcie ekonomiczne zerowym kosztem inwestycyjnym. No i Wenezuela, no, która po prostu, no, będąc dyktaturą, nie może liczyć na poparcie kogokolwiek ze świata demokratycznego, ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych. No nie wiem, czy tutaj, że tak powiem, dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli chodzi o Polskę, bardzo dobrze bym powiedział, że premier Mateusz Morawiecki bierze udział w tym szczycie, bo no jest szansa, żeby no też i Polska mogłaby no stać się może nie jakimś bardzo ważnym, ale nieco ważniejszym partnerem w tej współpracy. Nam brakuje, proszę Państwa, współpracy z Ameryką Łacińską. my nie mamy tych jednostek, które byłyby odpowiedzialne za doradztwo, tak jak mamy na przykład chociażby taką jednostkę na terenie Rosji, która po prostu mówi, jak postępować polityce i wymianie gospodarczej z Ameryką Łacińską. Takie jednostki są też i w Unii Europejskiej. Oczywiście no, można powiedzieć tak, no, Polska jest członkiem Unii Europejskiej i no, powinna stosować powiedzmy tę politykę, która no, została wyznaczona gdzieś tam, znaczy mówię w tej polityce międzynarodowej, jeżeli chodzi o kontakty z Ameryką Łacińską, której przewodzi Bruksela, ale dlaczego by nie powolutku też nie starać się o wzmocnienie pewnych kontaktów gospodarczych z poszczególnymi krajami Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza, że eksport, proszę Państwa, polskich produktów do Ameryki Łacińskiej kiedyś był bardzo silny. On później upadł, dlaczego by polska gospodarka nie mogła skorzystać chociażby właśnie na tym, żeby produkty, które wyprodukowane zostały przez Polaków, dlaczego by nie mogły również trafić na rynki Ameryki Łacińskiej. Natomiast jest to oczywiście kwestia pewnych inwestycji gospodarczo-ludzkich, no i rozwoju pewnych no jednak sieci powiązań. W związku z tym no, na pewno nie jest to kwestia najbliższych kilku miesięcy, tylko kilku lat.
I my oczywiście te relacje będziemy śledzić, będziemy przybliżać je słuchaczom Radia Wnet. To Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres, a także Republika Latina i nie wiem jak powiedzieć po hiszpańsku.
Halo, dzień dobry.
Muy buenas.
Que pasen lindo día po prostu, czyli pięknego dnia Państwu życzę.
I my także życzymy pięknego dnia i wszystkim słuchaczom Radia Wnet, a także Tobie Zbyszku, a my drodzy Państwo za momencik udamy się gdzieś do studia Szanghaj. Za kilka chwil usłyszymy się z panem Andrzejem Zawadzkim Liangiem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami. Ja spoglądam pod numerem 7. Jest bardzo fajny, energetyczny utwór Blondie i Marie.